Dlaczego wszyscy tak jeżdżą?
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować mojemu nowemu patronowi, którym jest Zbyszek, a także Wojtkowi Fiałkowskiemu, Cezaremu Robusiowi oraz Tomasz Niecik obraża papieża, zobacz jak, którzy postawili mi kawę, a także Beacie, Luxwet24 Kraków i młodej komunistce, co dzieli się na Dzień Kobiet, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/Milosz Szymański, buycoffee.tu/Milosz Szymański, zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą promować będę na mołdawskich stand-upach w najbliższym czasie w 11 marca o 13 w Siedlcach, Biblioteka Główna Uniwersytetu w Siedlcach, ulica Popiełuszki 9. 19 marca w Łodzi, tam będą dwa występy. To jest Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UEU, Narutowicza 59A, sala 010. I tak, o 14 mołdawski stand-up, a o 17 stand-up brazylijski. Następnie 20 marca o 18 biblioteka w Pobiedziskach, ulica Dworcowa 4. 22 marca o 19 w Warszawie, klub Tam i z powrotem, ulica Odyńca 71. Następnie 5 kwietnia też będą dwa występy w jeden dzień. O 17 Bielsko-Biała, teraz ulica Plac Wolności 4. A o 20 w Brzeszczach, biblioteka przy ulicy Ofiar Oświęcimia 39. Następnie 11 kwietnia o 16.15 Chludowo pod Poznaniem, Centrum Kultury i Rekreacji Stary Bar, ulica Poznańska 11, a 18 kwietnia o 18 w Obornikach, biblioteka przy ulicy Kopernika 10. Moi drodzy, w Zarubieżą było już o polityce tak zwanej twardej, o soft power, o polityce związanej z bronią atomową, o polityce związanej ze statkami, a dziś przyszedł czas wreszcie, by porozmawiać o polityce związanej z transportem, a konkretniej z próbą odpowiedzenia na pytanie, dlaczego u nas na drogach to wygląda jak wygląda i jak to można porównać do innych krajów bliżej i dalej. A postanowiłem nagrać ten odcinek, bo...
Gdy szykuję śniadanie, zwykle co o korkach słucham. Jak tkwią te chuje w tych jebanych autach.
No także dlatego, że nałogowo konsumuję filmy z rosyjskimi wypadkami samochodowymi. Także zapraszam was na odcinek 372. Jak się u nas jeździ? Dziś porozmawiamy o polityce transportowej i o tym, dlaczego u nas jest tak jak jest i jak to wygląda w porównaniu do krajów, które są nam bliskie. A rozmawiać będę z Bartkiem Józefiakiem, reporterem i autorem książki Wszyscy tak jeżdżą. Cześć Bartek.
Cześć, cześć, witam.
Chciałbym zacząć od tego, że jeżeli się wam wydaje, że Bartek napisał książkę o tym, że są wypadki samochodowe i to jest bardzo złe i w sumie to nie ma co pogłębiać tematu, to się mylicie, ponieważ jest tam bardzo, z bardzo wielu kątów można zobaczyć dlaczego nasze drogi wyglądają tak, jak wyglądają i co można by zrobić, żeby było lepiej. Opisujesz tam wypadki oczywiście, braki infrastruktury, politykę w ogóle naszą infrastrukturalną, ale także tych kręgów piekieł jest znacznie więcej. Polecam szczególnie rozdział o dostarczycielach jedzenia, czym się też zajmowałeś w tej książce. Ale nie chciałbym opowiadać twojej książki, to niech sobie każdy przeczyta. Natomiast chciałbym może zacząć od liczb, bo jakby punktem wyjściowym twojej książki było to, że w Polsce zbyt dużo ludzi ginie na drogach. Warto zauważyć, że nawet jak jeden człowiek ginie, to jest ciągle zbyt dużo. Niemniej jednak, jeżeli spojrzeć na statystyki unijne wypadków i przede wszystkim ofiar tychże wypadków, to w tej chwili jest lepiej niż było, co jest jakkolwiek pocieszające, aczkolwiek zaczęliśmy z dosyć niskiej bazy. Rokrocznie na polskich drogach ginie coraz mniej ludzi. W tej chwili zbliżyliśmy się do 2000 osób w skali roku w całym kraju. Wcześniej to było bardziej 3-4 tysiące. W stawce unijnej jesteśmy, no, bym powiedział, że w środku to byłoby trochę zbyt łaskawe, nie? Ale biorąc konkretne liczby, przeliczając liczbę osób zabitych na naszych drogach na milion mieszkańców, jeszcze 10 lat temu, no to byliśmy prawie na wysokości 100 ofiar na milion mieszkańców i ta liczba sobie po trochu spada. W tej chwili to już jest 51 na milion, co, mówię, plasuje nas w dolnej połowie Unii Europejskiej. Przoduje oczywiście Skandynawia i Irlandia, co też nie budzi żadnego zdziwienia. Chciałbym zacząć od takiego dosyć ogólnego pytania, mianowicie dlaczego w dalszym ciągu w Polsce ginie więcej ludzi niż wynosi średnia europejska?
Wiesz co, odpowiem tak pokrętnie trochę. Warto zwrócić uwagę, że właśnie na to ty, o czym ty mówisz, że ginie jednak coraz mniej. I to jest super. Znaczy źle, że w ogóle giną niektóre kraje na północy, o tym pewnie jeszcze porozmawiamy. Szwecja tu przoduje, mają wizję zero, czyli żeby nie ginęła żadna osoba na drodze. A my faktycznie zeszliśmy, i to dobrze widać na przykładzie mojej książki. Jak ja pisałem tę książkę, to jeszcze byliśmy jakby w europejskim ogonie, albo w czołówce liczby zabitych na drogach. Zależy, z której strony patrzeć. Byliśmy bodajże na czwartym miejscu w liczbie zabitych na drogach. Wyprzedzała nas Rumunia, Bułgaria i jeszcze jakiś kraj. A teraz jesteśmy bardziej w połowie, tak jak wspomniałeś. To jest świetna wiadomość, z czego to wynika? Z dwóch rzeczy, moim zdaniem. Moim zdaniem i ekspertów zdaniem. To są zmiany w prawie, czyli wyższy taryfikator mandatów. I najważniejsza zmiana to jest to, w cudzysłowie, pierwszeństwo pieszych na pasach, bo nie tak są skonstruowane te przepisy, ale tak są odczytywane przez kierowców i to jest i nasze, ja mam takie poczucie i doświadczenie, jak, nie wiem, przechodzę przez pasy, że kierowcy się po prostu zatrzymują. Czego kiedyś nie było, prawda? Stałeś jako pieszy i czekałeś na jakiegoś dobrego kierowcę, który łaskawie się zatrzyma. Teraz jest inaczej. Kierowcy sami z siebie się zatrzymują. To jest moja taka chłopska mądrość, ale ją potwierdzają liczby. Znaczy, my mieliśmy bardzo wysoki odsetek śmierci na przejściach dla pieszych i to się na szczęście poprawiło dzięki tej zmianie, którą wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Więc dlatego jest lepiej. A dlaczego nie jest jeszcze, no właśnie, czemu nadal nie jest idealnie, a wręcz nie jest dobrze? No dlatego, że mówimy o wieloletnich zapóźnieniach. Znaczy, wiesz, jakby w ogóle sam fakt, że dwie ustawy tak bardzo poprawiły sytuację, to jest dla mnie szokujące, na plus szokujące. Natomiast no, mówimy o zapóźnieniach infrastrukturalnych w liczbie fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości, nieprecyzyjnym prawie i małej liczbie policjantów na drogach. Mówiąc wprost, wypadków jest wciąż dużo, bo kierowcy wciąż się czują bezkarni. Znaczy polscy kierowcy wiedzą, że przekraczając prędkość, tak naprawdę nic im nie grozi, no bo prawdopodobieństwo, że ich strzeli fotoradar jest bardzo niskie, bo jest ich bardzo mało w Polsce, a patroli policji, to też chyba każdy, kto jeździ samochodem, ma takie doświadczenie, po prostu, no my się czujemy bezkarni na drogach, tak? To poczucie takie, że, no znaczy, no fakt, że i tak jesteśmy w średniej, jest niezłe, biorąc pod uwagę na to, że tak naprawdę jesteśmy, myślę, jednym w Unii Europejskiej niewielu krajów, gdzie na kierowców naprawdę nie czekają, na tych wielbicieli szybkiej jazdy nie czekają prawie żadne sankcje.
Wiesz, ja mam takie doświadczenie, jak i mieszkałem w Szczecinie i często jeździłem do Niemiec, że ci sami ludzie, ja jeździłem zazwyczaj rowerem, zdarzało mi się też samochodem. W każdym razie zdarzało mi się obserwować to dosłownie w czasie rzeczywistym, jak jedzie sobie Polak samochodem, jak to się jeździ po Polsce, po czym przekracza granicę i momentalnie robi 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, 90 w niezabudowanym, nagle można. No? Przestrzegać tych przepisów. I w drugą stronę działało podobnie. Jechał ktoś na niemieckich blachach, przekraczał granicę i bum, od razu 120 krajówką, bo tutaj po prostu można. To jest kwestia kultury. Co nas różni od innych, że u nas tak to wygląda?
No widzisz, to jest kwestia, to jest trochę kwestia oczywiście kultury, o czym mówisz, pewnej kultury związanej z po prostu szacunkiem do prawa. Tutaj moglibyśmy rozmawiać o socjologii, historii, z czego to wynika. Ja trochę temu poświęcam miejsca, z czego to wynika, że Polacy po prostu nie szanują przesadnie swojego prawa, a te kraje, na przykład Niemcy, bardziej. To można jakby historycznie uargumentować, cofając się do czasów zaborów, PRL-u, gdzie po prostu państwo nie było nasze, więc my nadal postrzegamy państwo jako opresyjny twór, że to nie jest nasze wspólne dobro, jest jakiś opresyjny twór, który na nas czyha, tak? Dlatego nie lubimy płacić podatków, bo w sumie nie wiadomo na co te podatki, pewno urzędnicy je przejedzą, albo sobie jakieś, nie wiem, niesłychane pieniądze wypłacą. A te mandaty to w ogóle też jest po prostu jakaś kara na nas, a nie sposób na zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa. Więc szacunek do prawa jest ważny, ale wydaje mi się, że ważniejsze jest właśnie jednak to prawdopodobieństwo trafienia. Znaczy, ja nie wierzę w to, że staram się nie być ojkofobem, jak powiedziałby prezes Kaczyński. Ja nie uważam, że my jesteśmy jakoś genetycznie gorsi niż Francuzi, Niemcy czy Skandynawowie. My po prostu żyjemy w gorszym państwie, które pozwala nam nie respektować prawa. Znaczy, jestem przekonany, że gdyby Niemcy żyli w naszym reżimie prawnym, no to po paru latach zaczęliby jeździć tak jak my. No może nie, na szczęście takie eksperymenty nie zrobimy, ale zmierzam do tego, że po prostu, kiedy nie masz fotoradaru, wracam do tego obsesyjnie, ale to jest ważne, kiedy w Niemczech masz dużo więcej fotoradarów niż w Polsce. Kiedy nie masz fotoradarów, kiedy nie masz patroli policji, kiedy masz dobrą infrastrukturę, szerokie drogi, znaczy dobrą w tym sensie, że pozwalającą ci się rozpędzić, no to po prostu jedziesz tyle, ile możesz sobie pozwolić. I to jest normalne, naturalne i psychologicznie uzasadnione. To nie wynika z tego, że Polacy to jacyś wariaci, tylko po prostu kierowcy na całym świecie pojadą z taką prędkością, z jaką będą mogli. Jak będą mieli szeroką drogę wielopasmową i ograniczenie do 50, to każdy się popuka w głowę i powie, czemu ja mam jechać 50, przecież tu można jechać dużo szybciej. I to jest zdroworozsądkowe, to jest normalne. To nie, jakby nie biczujmy się za to, bo to jest błąd, nie polega, nie zachęcam do przekraczania prędkości. Bo chodzi mi o to, że jakiś samorząd czy generalna dyrekcja zbuduje szeroką wielopasmową drogę i pozwoli się tam kierowcom rozpędzać, po czym postawi znak 50, no to jest nieskuteczne kompletnie. Jeśli chcesz, żeby kierowcy jeździli wolniej, to ich musisz po prostu do tego zmusić. Teraz wszyscy fani szybkiej jazdy wiadolą, że to jest komunizm. No to jest po prostu pewna inżynieria drogowa czy inżynieria społeczna. Bo jeśli chcesz, żeby ludzie zwalniali, to musisz do tego zmusić. Przez węższe drogi, wyniesione skrzyżowania, to są rozwiązania w miastach. A poza miastami przez fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Ponieważ taką infrastrukturę mają właśnie Niemcy, kraje zachodnie czy północne, bo je po prostu przez wiele kadencji, przez wiele lat budowały, to tam ludzie jeżdżą wolniej, bo po prostu jakby ich świadomość nadąża za infrastrukturą. Ponieważ u nas tej infrastruktury nie ma, to jeździmy szybciej. To jest trochę jak z paleniem w knajpach. Ja sobie lubię ten przykład, czasami go podaję. To znaczy, jeśli, wiesz, jak było przyzwolenie społeczne i prawne na palenie w knajpach, to jakby ludzie palili w knajpach, jak weszły przepisy, że nie wolno było, bo wola Boga jest zamach na wolność, to w czasie się wszyscy przyzwyczailiśmy jako społeczeństwo, jakby widzimy korzyści z tego, że nie palimy w knajpach. I ja nie znam jakiegoś ruchu masowego, że palacze teraz, nawet palacze już nikt nie mówi, że Jezus, no po prostu się przyzwyczaili, dobra, no to muszę wyjść na zewnątrz i zapalić. Tak po prostu jest, no nikt już nie narzeka, że musi ten. Tak samo byłoby z fotoradarami, gdybyśmy mieli dużo więcej, ludzie zaczęliby jeździć wolniej i po 10 latach nikt by nie postulował, zdemontujmy te fotoradary, bo jakby za bezpiecznie nam się jeździ, za mało ludzi umiera na drogach. No nie, przyzwyczailibyśmy się do tego. Tylko znowu, dlaczego w Polsce tak nie jest? No bo to wymagałoby wieloletniej, długofalowej, przemyślanej, realizowanej przez różne rządy i kolejne kadencje polityki. W tym jesteśmy chyba, no nie wiem, czy na świecie, ale w Europie chyba na szarym końcu. Wola Boga, coś zaplanować i zrealizować do końca, nawet przy zmianie rządów. Tragedia, nienawidzimy tego robić.
To, że następcy nie chcą kontynuować polityki poprzedników, to jest u nas akurat powszechne, bo oczywistym jest, że Polacy się dzielą na dwa, no albo 2,5 plemiona i one się nienawidzą między sobą i wiadomo, że jeżeli tamci coś zaczęli, to my nie możemy tego kontynuować, bo w ten sposób przyznamy, że ich pomysł był dobry, czyli że oni nie byli najgorsi na świecie, albo przynajmniej nie byli tak źli, jak wam opowiadaliśmy przez te lata, jak byliśmy w opozycji. W związku z tym my mamy dużo lepsze pomysły i teraz będziemy je wdrażać. No debilizm totalny oczywiście. Mam nadzieję, że dojrzejemy jako społeczeństwo i nasza demokracja także dojrzeje. Ale wiesz, wydaje mi się też, że do pewnego stopnia tutaj przykład idzie z góry, bo wspomniałeś o dwóch reformach tych 8 lat kadencji PiS-u, ale początek ich rządów to była seria wypadków samochodowych z udziałem aut rządowych. Co miesiąc, co dwa dosłyszeliśmy, że rozbiła się pani premier, pan prezydent, kolejny minister. Tak jakby ja dostawałem taką informację i ja jestem kierowcą, ty jesteś kierowcą, obaj mamy samochody, obaj mamy prawo jazdy, obaj korzystamy z samochodów, zanim nas w komentarzach zakrzyczą, co po niektórzy, że my tutaj postulujemy sojowe latte i jeżdżenie rowerem wszędzie, chociaż obaj też jeździmy rowerem po mieście. Natomiast chodzi mi o to, że przykład idzie z góry i jeżeli ja jako kierowca słyszę, że trzecia, czy czwarta, czy piąta kolumna rządowa w tym roku się rozbiła, bo jechali 140 po krajówce, to z jednej strony mnie to oburza, a z drugiej strony takie rzeczy widzę na co dzień, że ludzie robią po prostu. Znaczy mi też się zdarza przekraczać prędkość przecież w terenie niezabudowanym, jak jest szeroka, prosta droga, no to 90 na godzinę się wydaje być idiotycznym. I mi się wydaje, czy ten przykład z góry na nas jeszcze działa, czy to jest tylko i wyłącznie utwierdzanie się w przekonaniu, że po prostu wolno?
To jest ciekawe pytanie. W ogóle uważam, że temat prędkości pokazuje, jak w soczewce skupia taką ciekawą i jednak pozytywną ewolucję naszych elit politycznych z każdej strony. To jest dobry temat, ponieważ on, nie jestem w stanie powiedzieć, oprócz dwóch jakby stron takich na skraju sceny politycznej, żeby to miało polityczną afiliację. O co mi chodzi? Jakby Konfederacja konsekwentnie, wprost i nawet mam do nich pewien szacunek za to, że kompletnie się z tym nie kryją. Odrzucają jakieś naukowe argumenty, że szybka jazda zabija ludzi. Jakby ich te liczby nie obchodzą, to są jakieś ten zamach ideologiczny na wolność. I to jest jasny przekaz. Głupi, ale przynajmniej konsekwentny. Na drugim krańcu jest lewica, która konsekwentnie jakby postuluje, mówię o tej nowej lewicy spod znaku wiosny, powiedzmy, czyli posłanki Dziemianowicz-Bąk czy Pauliny Matysiak z Razem, konsekwentnie postulują poprawę bezpieczeństwa na drogach. Natomiast ten mainstream, te nasze dwa obozy, czyli PiS i Platforma, to jest bardzo ciekawe, bo one jeszcze te 10 lat temu, obie te główne partie plus PSL, plus stare SLD, czyli jakby ta banda czworga, była zapisana do Polskiej Partii Kierowców. Znaczy, jak ja czytałem stenogramy sejmowe, tam, bo taki pomysł, żeby piesi mieli pierwszeństwo na pasach, to się pojawił już w 2014 roku zresztą, zgłoszony przez posłankę Platformy Obywatelskiej, przypominam, wtedy rządzącej. I ten pomysł upadł. Jej własna partia jej nie poparła. Dlaczego? No właśnie dlatego, że rządziła Polska Partia Kierowców. To były fascynujące, jakby obie główne partie mówiły językiem obecnej Konfederacji, tak? Czyli, że miasta się zakorkują, jak kierowcy będą jeździli wolniej, a w ogóle piesi będą chodzili, będą się zabijali, rzucali się na koła. Absurdy, wiesz, jakieś kompletne absurdy, nienaukowe zupełnie, niepotwierdzone w żadnych badaniach. Ale w to wierzyli politycy. Jak się czytało dokładnie, nawet nie 10 lat temu, 8 lat później, 2 lata temu, jak się czyta stenogramy sejmowe i debatę, to już politycy obu partii mówią, no tak, nie, no pieszy zawsze pierwszy, musimy równać do Europy. Fascynująca ewolucja poglądów, bardzo pozytywna. Czy szczera? Nie wiem, tak naprawdę nie obchodzi mnie szczerość u polityków, natomiast trzeba to odnotować, że większość partii, oprócz, jak mówię, Konfederacji, przesunęła się w stronę tak, trzeba dbać jakby o bezpieczeństwo pieszych i ograniczać prędkość. Oczywiście PiS tutaj dokonał takiego typowego tańca, jakby stanął w rozkroku typowego dla polskiej polityki, znaczy jeden krok do przodu, znaczy dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, czyli wprowadził te dwie pozytywne zmiany, o których mówię, potem się trochę z nich wycofał, to znaczy pozwolił kierowcom dosyć szybko kasować swoje punkty karne w szkoleniach, co pierwotnie było niemożliwe, a potem pozwolili, czyli już jednak przed wyborami znowu mrugnęli o tym do kierowców, ale generalnie z tego, co ja tam się orientowałem, to jest to indywidualny projekt premiera Morawieckiego. Można mieć o byłym panu premierze zdanie lepsze lub gorsze, natomiast za ten fakt, że on te dwa projekty związane z bezpieczeństwem ruchu odholował, sam z własnej inicjatywy doholował do końca, za to mu się należy szacunek. To są naprawdę setki żyć rocznie uratowane. Więc, ale oczywiście, ale w codziennej praktyce jest dokładnie tak, jak mówisz, tak, te kolumny rządowe porozbijane, ja tam trochę to prześledziłem. Macierewicz też miał takie rajdy po Warszawie. Kurski w ogóle jest królem w tej grupie politycznej. Z drugiej strony sceny politycznej przecież obecny pan premier Tusk, przypominam, nie tak dawno, to 7 bodajże w terenie zabudowanym po wsi jechał.
Chciałbym powiedzieć, że różnica jest taka, że Kurski jechał 130 za karetką i nie przyjął mandatu, a Tusk się zatrzymał i mandat przyjął. Drobna różnica, ale zawsze.
Tak, nie, no tak, no tak, a mógł zabić, no tak, tak. No, nie, no ale nie, oczywiście, no jakby znając proporcje, no PiS po prostu rządził, więc oni korzystali z tych przywilejów związanych z tym, że mieli po prostu limuzyny z kierowcami, więc ci politycy mówili, panie, ja przecież tam z tyłu siedziałem. A plus miał tego pecha, że nie był u władzy, to wpadł osobiście. Ale bardziej mi chodzi o to, że to pokazywało pewien, wiesz, no politycy politycy, ja mam takie głębokie poczucie, że politycy budują państwo tak, jak oni je widzą, jak oni korzystają z transportu, ich znajomi, grupa społeczna. I mało który polityk wychodzi poza bańki, więc tak budują nam państwo, tak? Rozwój autostrad konsekwentny nie jest związany, jest związany właśnie z tym, że kierowcami w większości są politycy. Oni nie jeżdżą komunikacją publiczną. Przed wyborami zawsze odkupujemy memy, jacyś figlarze internetowi odkupują memy z Trzaskowskim w metrze, że o Jezu, pociąg pod ziemią. I oczywiście śmichy, chichy, no ale to trochę pokazuje, prawda, że jakby widok polityka, albo pamiętamy Ewę Kopacz, jak pociągami zaczęła jeździć w kampanii, bo chciała być bliżej ludu. Nie, no ona wygląda jakby w tym pociąg, który w życiu widziała na oczy i pierwszy raz tam była. I to pokazuje, że politycy po prostu, oni korzystają z samochodów, dlatego mamy tak dobrą, tak naprawdę mamy świetną infrastrukturę drogową, coraz lepszą, dobrą siatkę autostrad, dróg ekspresowych. Zaczynaliśmy z fatalnego poziomu. I to jest akurat przykład polityki publicznej, konsekwentnie realizowanej przez kolejne rządy. Teraz już naprawdę nie mamy się czego wstydzić na tle Europy. Nawet bym się chyba pokusił o ocenę, że mamy lepsze drogi niż w Niemczech. Może nie pod względem długości sieci tych dróg, autostrad, ale jakości, bo mamy po prostu nowsze. Niemcy muszą swoje remontować, bo je budowali dawno. Więc wiesz, no podobnie teraz na przykład jest to trochę obok, ale też w kwestii polityki transportowej dyskusja CPK, nie? I połączmy szybką koleją duże miasta. No na Boga, dlaczego szybką koleją mamy połączyć miasto? No bo politycy sobie wyobrażają, że oni będą tą szybką koleją podróżowali, prawda? Dla ogółu społeczeństwa lepiej by było, żebyśmy budowali pociąg z Ełku do Olsztyna, a nie Wrocławia szybki do Warszawy. Nie chcę tu wchodzić w debatę o CPK, bo to w ogóle teraz też jest bardzo ciekawa debata publiczna się toczy. I nawet te szprychy mają sens, jako mieszkaniec Łodzi kibicuję temu projektowi. Natomiast widzę pewien absurd w tym, że dyskutujemy o kolei szybkiej prędkości. Może my zróbmy najpierw w Polsce porządną kolej zwykłej prędkości, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz jechałem pociągiem, który by się nie spóźnił. Więc to jest mój zarzut do pracy politycznej, że oni po prostu nie wychodzą ze swojej bańki. No. Jakby mają reprezentować nas wszystkich, a skupiają się na potrzebach jednak wyimaginowanego swojego elektoratu, tak? Czyli raczej właśnie tak postrzegając politykę transportową tak, jak im się dobrze by jeździło. I niestety to też jest przypadek w miastach, tak? Znaczy nie wszystkich, bo tutaj Wrocław, Kraków, Warszawa, każdemu z tych miast można coś zarzucić, ale też każde z nich poczyniło dosyć intensywne nakłady w infrastrukturę, w transport właśnie tramwajowy, autobusowy, no też ze względu na środki unijne oczywiście. To jakby Unia jest ważnym czynnikiem, który stabilizuje nasz rynek transportowy, tak? Jakby wyznacza, na to są pieniądze. Jakby są pieniądze na tramwaje, no ci samorządowcy chcąc, nie chcąc budują tramwaje. Ale no, widok samorządowca jeżdżącego tramwajem jest równie rzadki, jak widok polityka wiejskiej jadącego tramwajem.
Właśnie to mnie uderzyło kiedyś, jak zacząłem korzystać z komunikacji publicznej tak naprawdę, jak poszedłem do liceum, bo ja chodziłem do osiedlowego gimnazjum i osiedlowej podstawówki, na całym świecie ominęły mnie dojazdy, dopóki nie poszedłem do liceum w Poznaniu, musiałem z przedmieścia dojechać, że posłowie i senatorowie mają darmowe bilety. To od dziecka wiedziałem, znaczy od dziecka, od tego nastolatka wiedziałem, że oni mają darmowe bilety, no i tak jakoś tak słabo ich tam widać, nie? I nie tutaj
chciał porównać. Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że bo zobacz, bo właśnie mieszkałeś w Poznaniu, czyli w dużym mieście.
Nie, ja mieszkałem w Swarzędzu, na przedmieściu Poznania.
A, ale miałeś komunikację publiczną sprawną, dojeżdżającą do, czy niesprawną?
Swarzędzka komunikacja publiczna jest niezwykle sprawna, jest super. Co 12 minut w godzinach szczytu jedzie autobus do centrum Poznania. Problem polega na tym, że bilet jednorazowy kosztuje 6 zł, to czyni ją chyba najdroższą w kraju.
No to jest fatalne, ale widzisz, bo to jest ten kluczowy moment w rozwoju naszych nawyków transportowych, liceum, początek studiów. Znaczy, jeśli w tym okresie nauczysz się, że komunikacja jeździ sprawnie, to potem jak wejdziesz w dorosłe życie, nawet jak będziesz miał samochód, to będziesz miał zakodowane takie nawyki, żeby najpierw sprawdzić, czy da się w jakimś miejscu dojechać tramwajem, może pociągiem, bo się nauczyłeś, że można. Natomiast jak dojazd już w liceum będzie dla ciebie traumą i będziesz tylko czekał, żeby zrobić 18 lat i się przesiąść do samochodu, bo nie masz jak inaczej dojechać do swojej miejscowości, to w dorosłym życiu bardzo trudno ci się będzie przedstawić, nawet rozumiesz, o co mi chodzi, nawet jak mieszkasz na wsi, a potem przeprowadzasz się do centrum Krakowa, to on już nauczył się, że trzeba jeździć samochodem. I chociaż mieszka w mieście, które ma sprawną komunikację publiczną, to może do końca życia tego nie odkryć, bo po prostu nie będzie miał tego, jakby tej motywacji, żeby się przesiąść, żeby zmienić swoje nawyki transportowe. To też jest jakby normalne, ja tego nie krytykuję, bo też jakby takie rzeczy jak transport codzienny robimy nawykowo, prawda? Jakby to są odruchy. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja lubię ludzi pytać o to właśnie, jak wygląda ich dojazd. Ja pamiętam po sobie, jak w liceum jeszcze jeździłem, mieszkałem w Pabienicy, gdy jeżdżałem do liceum bez problemu autobusami, jakby nie miałem potrzeby robić prawo jazdy. Tak na studiach znienawidziłem transport publiczny, bo jeździłem starymi, rozwalającymi. Pozdrawiam wszystkich z Pabianic, którzy dojeżdżali do Łodzi na studia. To była po prostu... Byliśmy całą jakby komuną, społecznością. Połączył nas ta trauma dojazdu PKS-ami do centrum Łodzi, nie? 15 kilometrów po prostu w półtorej godziny. Dramat, dramatyczne. Więc oczywiście, jak tylko mogłem, zrobiłem prawo jazdy i rodzice kupili mi samochód. Więc też dopiero potem się musiałem przestawiać znowu na transport publiczny. Więc to jest bardzo ważne, nie? Żeby jakby właśnie dojazd z tych mniejszych miejscowości do centrum. Nie? Ale ludzie ze wsi są w Polsce na sytuacji praktycznie, która ich wskazuje na transport samochodowy.
Tak, bo u nas się dokonała rzeź PKS-ów. Natomiast ja bym chciał wrócić do przykładu idącego od góry, do wielkiej polityki. Zdjęcia premiera holenderskiego dojeżdżającego na rowerze do pracy, normalka. Zdjęcia króla Danii dojeżdżającego do pałacu na rowerze, normalka. Jak u nas politycy próbowali wsiąść na rower, to się kończyło różnie. Jacek Jaśkowiak zaliczył wywrotkę na rowerze na przykład, a Jacek Sutryk jeździł po wrocławskim rynku na rowerze, gdzie mu wytknięto później, że w tym miejscu akurat na rowerze jeździć nie wolno, tam stoją obok znaki, no ale to było wszystko publicity stunt i tak dalej, nie? Więc wyobrażenie sobie polskiego polityka, który szczerze korzysta z jakiegoś środka transportu, który nie jest samochodem z kierowcą przy okazji, jest trudne. I ja zastanawiam się, co by się musiało wydarzyć, żeby widok na przykład premiera czy prezydentki Rzeczypospolitej na rowerze nie kłuł w oczy i nie był czymś, co wywołuje po prostu falę śmiechu, bo widać, że to jest naciągane.
No, wiesz co, odpowiedź jest prosta. Znaczy, gdyby, idźmy przykładem tych władz centralnych, gdyby Warszawa miała dobrze zbudowaną, świetną siatkę połączeń jakby dróg rowerowych, to łatwiej by nam było to sobie wyobrazić. Znaczy, jakbyś podążylibyśmy za infrastrukturą. Warszawa, tutaj nie będąc warszawiakiem, się wypowiem, niech nie poprawiam, ale na tyle, na ile się orientuję, no to ta siatka Warszawy nie jest dosyć taka spójna, gdzie możesz gdzieś jechać, gdzie się nagle urywa droga rowerowa, więc musisz jakby, nie wiem, co masz w takiej sytuacji zrobić, porzucić ten rower. Chyba najrozsądniej by było. Więc to po pierwsze infrastruktura, po drugie to są też takie zmiany w społeczeństwie, czyli właśnie przesuwanie się społeczeństwa w stronę takiego bardziej, niektórzy nasi słuchacze może powiedzieli, lewackiego trendu, czyli właśnie na ile my, znaczy ja uważam, że społeczeństwo, nie tylko ja tak uważam, tylko na to są badania, jakby obserwacje z różnych krajów, społeczeństwo podąża za infrastrukturą, znaczy jeśli będzie polityczna wola i zainwestują kolejne miasta w drogi rowerowe, no to więcej ludzi będzie wybierało rower jako domyślny środek transportu, prawda? Podobnie jeśli zbudujemy buspasy, sprawne połączenia tramwajowe, to więcej ludzi odkryje to, zmieni swoje nawyki transportowe, tylko z czasem, to jest proces rozłożony na lata. Więc ja uważam, że generalnie polskie miasta, przynajmniej te duże i średnie, będą konsekwentnie się przesuwały w stronę tych miast takich zachodnich. Jestem tutaj optymistą, umiarkowanym, ale jednak optymistą. Uważam, że nie ma powrotu do samochodowy pod tytułem samochody zaparkowane na rynku we Wrocławiu czy w Poznaniu albo pod kolumną Zygmunta w Warszawie. To se newrati i nawet popełniłem taki tekst dla OKO.press, gdzie napisałem, że polskie miasta generalnie, polscy samorządowcy stanęli w szpagacie. Po raz kolejny tutaj w Polsce się przeciął wschód z zachodem, bo mamy kasy z Unii i pewne wzorce, które podpatrujemy w miastach zachodnich i też już elektorat wielkomiejski, który oczekuje jednak miast na wzór zachodni, dróg rowerowych, buspasów i tak dalej, tramwajów sprawnych, ale z drugiej strony mamy jeszcze zakorzeniony ten taki wzór budowania miasta na wzór wschodni, tak? Jak się pojedzie do bliskich zagranicy Ukrainy, Lwowa, Kijowa, pięknych miast, które bardzo lubię, ale jednak widać tam ten sposób myślenia, gdzie docelowym środkiem transportu jest samochód. Znaczy Kijów ma sieć metra, o której można by dużo napisać, natomiast jak spacerowałem po Kijowie, no to jednak dominowały takie szerokie, wielopasmowe arterie. Trudno tam było przejść pieszemu się poruszać. Były takie miejsca, gdzie po prostu widziałem, że jakby nikt nie pomyślał, że może tam pieszy w ogóle dojść i nie miałem jak przeskoczyć. Z kolei Lwów, który w ogóle architektonicznie jest taki idealny dla jakichś tramwajów i autobusów, i tam tramwaje oczywiście też jeżdżą, ale jednak już widok drogi rowerowej, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, na cmentarz Łyczakowski, no był taki, wow, droga rowerowa. Wiesz, o co chodzi? Że to był taki taki listek figowy, miałem wrażenie, w tej infrastrukturze miasta, bo jednak dominowały w Lwowie samochody. Gdzie ta jakby siatka ulic, wąskie te ulice, raczej bym mówiła właśnie, to jest miejsce, z którego by było, wypadało w ogóle wyrzucić samochody. I polskie miasta są tak, i tak naprawdę jak tam, nie wiem, pojedziemy do Rumunii, czy do Mołdawii na przykład, no to jest świetny przykład, w Mołdawii się bałem bardzo o życie, w Rumunii zresztą też tam kierowcy jeżdżą fatalnie i bałem się o życie, ale na przykład Bukareszt to jest miasto kompletnie zdominowane przez samochody, kompletnie, znaczy jedno z najgorszych miast do życia, jakie widziałem. Jakby zapraszam do dyskusji, bo też nie spędziłem parę dni w Bukareszcie, więc może są słuchacze, którzy mieszkali, no ale z książki Małgorzaty Reimer na przykład też miałem wrażenie, że jest to ewidentnie przeciekawe miasto, ale chyba jednak życie tam jest pewnym wyzwaniem. Więc polskie miasta tak stoją trochę w rozkroku. No ja widzę, że one trochę tak, wiesz, chciałby mieć ciasto i zjeść ciasto. No trochę mieć zachodu, a trochę jednak wschodu, no bo jednak ci kierowcy, trochę szkoda z nimi zadzierać. I moim zdaniem jednak ciężar będzie się przesuwał w stronę zachodu. Tu jestem względnie spokojny, że tak będzie, że raczej będziemy dobudowywać nowe drogi rowerowe, poszerzyć liczbę buspasów. I przynajmniej te duże miasta i te średnie miasta, podpowiedzmy średnie miasta, na myśli miasta wojewódzkie typu Rzeszów, Białystok, już raczej tej drogi nie ma odwrotu. Pytanie, jak szybko to będzie postępowało, myślę, że jak za 10 lat byśmy nagrali znowu rozmowę, to byśmy już rozmawiali o polskich miastach, które jednak będą znacznie bardziej przypominały miasta zachodnie, albo po prostu będą miastami zachodnimi, tak? Że już nie będziemy się przesuwać z powrotem na wschód. Co do infrastruktury krajowej, to nie jestem takim optymistą, czy na przykład za 10 lat będziemy mieli pociągi tak sprawnie jeżdżące, jak powiedzmy w Holandii, ale w miastach raczej jestem spokojny. Też ten wielkomiejski elektorat będzie wymuszał te zmiany po prostu na włodarzach miast, nawet jeśli oni sami będą im niechętni. Choć uważam, że polscy samorządowcy, mówię, tutaj raczej przemawia przeze mnie ta perspektywa wielkomiejska, oni już rozumieją, że potencjał wyborczy mają, nawet jeśli sami tego nie rozumieją, albo nie czują, to wiedzą, że ten potencjał jest właśnie w przesuwaniu się na takie zielone, ekologiczne pozycje i też transport publiczny. A z kolei te wzorce z dużych miast, tu akurat teoria skapywania wydaje mi się trochę działa, w odróżnieniu od ekonomii, gdzie nie działa kompletnie, ale w takich samorządach jest trochę tak, że te wzorce przechodzą z dużych miast jakby do mniejszych ośrodków. Więc tak, i więc jakby wtedy, kiedy będziemy mieli tak zbudowane miasta, no to też widok polityków będzie nas mniej dziwił. Dzisiaj polityk jeżdżący konsekwentnie komunikacją publiczną może sobie w ogóle budować markę polityczną na tym, że jeździ transportem zbiorowym. Na przykład właśnie jak wspomniana już Paulina Matysiak z partii Razem. To właśnie pokazuje, że widok polityka jest w pociągu czy w tramwaju jest tak niezwykły, że polityk, który konsekwentnie jeździ tymi środkami transportu, może przez to być właśnie rozpoznawalny.
Wspomniałeś o Bukareszcie i o Kiszyniowie. No, Bukareszt jest miejscem faktycznie no, tragicznym pod tym względem, bo Bukareszt ma ludności z grubsza tyle co Warszawa, ale jest powierzchniowo 2 razy mniejszy, więc jest gęsto zaludniony. Wystarczyłoby zrobić buspasy, coś i tam byłoby inaczej, ale tego się póki co nie zrobi, więc każdy kawałek chodnika, trawnika jest zastawiony samochodami, ten widok jest straszliwy. Natomiast jeżeli chodzi o Kiszyniów, mi osobiście najbliższy chyba z miast za granicą, w Kiszyniowie jest kilka dróg rowerowych polegających na tym, że ktoś na chodniku namalował, że to jest teraz droga rowerowa, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak to służy jako parking. W związku z tym te drogi rowerowe jest taki piękny plaster, żeby nie było, że chcemy do Unii, więc my też mamy drogi rowerowe. Proszę bardzo, otworzyliśmy 174 km dróg rowerowych w tym roku, malując kreskę farbą na chodniku. Natomiast zmieniając troszeczkę temat, wiesz, ja obserwując różne kraje, w których byłem, zauważyłem, że faktycznie nie jest tak, że rowery są immanentną cechą Holendrów. No bo w latach 70., jak ktoś zobaczy zdjęcia Amsterdamu z lat 70., no to było miasto mało kojarzące się z dzisiejszym Amsterdamem, to jest raz. A dwa, że w ogóle wtedy w Holandii na poważnie dyskutowano temat zasypania kanałów w Amsterdamie i zrobienia tam poszerzenia po prostu ulic, no bo jest tyle samochodów, że gdzie się trzeba zmieścić. Wtedy jeszcze do końca nie rozumiano tego, że jak jest więcej dróg, to następuje indukowanie większej ilości ruchu i tak będą korki, i tak będą korki. Moim ulubionym przykładem jest obwodnica Los Angeles. To jest 401 albo 405 autostrada, która ma 40 km długości i zrobiono ją po to, żeby odciążyć ruch w centrum miasta. Efekt jest taki, że po wydaniu kilku miliardów dolarów czy do jakichś kosmicznych w ogóle pieniędzy, te kilkadziesiąt kilometrów autostrady, faktycznie przez kilka miesięcy dało się szybciej objechać centrum miasta, no ale już rok po otwarciu tej autostrady średnia długość przejazdu zwiększyła się o minutę, czyli ta autostrada nic nie dała. Ja miałem kiedyś przyjemność być w Houston i byłem, ja przepłynąłem statkiem do portu na przedmieściach Houston, miałem rower ze sobą, stwierdziłem, że tym rowerem pojadę zobaczyć miasto Houston. Z miejsca, w którym byłem, do downtown Houston było 30 kilometrów. Te 30 kilometrów to były niekończące się przedmieścia, właściwie takie same parterowe domki i koło tam 600 czy 800 czy 1000 metrów działki, jeden przy drugim. I to się ciągnęło kilometrami, kilometrami i dopiero na końcu tego w samiusieńkim centrum Houston było centrum w średnicy gdzieś tak 2-3 kilometrów, gdzie były wieżowce, a za granicą obwodnicy centrum miasta znowu były te niekończące się przedmieścia. Kompletny bezsens. To jest kwestia tego, jak się buduje miasto, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że miałem wtedy chwilę, miałem całą noc, żeby jeździć po Houston, więc gdzieś między 9 a 10 wieczorem dotarłem do wiaduktu, który przechodził nad Katy Highway. To jest największa autostrada świata chyba, 26 pasów ma w najszerszym miejscu. W tym miejscu, gdzie ja byłem, miała chyba 22 albo 24. Liczyłem, ale się zgubiłem, tak była szeroka. W każdym razie była 9 i tam był korek. Na tych 20 iluś pasach fizycznie nie da się wcisnąć więcej asfaltu, bo to miało prawie 100 metrów szerokości samo w sobie, nie? Idealny przykład tego, że jeżeli dołożymy tylko jeden pas, to wszystko będzie lepiej, po prostu nie działa.
Tak, oczywiście, no na to znowu, mamy badanie naukowe, mamy przykłady, Stany Zjednoczone są w ogóle przykładem oczywiście patologicznym, ale też ten model podróżowania samochodem stamtąd pochodzi, więc jakby wystarczy się uczyć na amerykańskich błędach, prawda? No, podajesz przykład Los Angeles, no, połowa powierzchni Los Angeles to są drogi i dokładnie jakby
drogi,
mamy to
i parkingi i cała infrastruktura okół drogowa.
Infrastruktura samochodowa, tak. I mamy jakby dowody na to, że ludzie podążają za infrastrukturą, więc jak im dobudujesz pasów, to nie oznacza, że zmniejszysz ruch, tylko zachęcisz więcej osób do przesiadki do samochodów, więc tym bardziej zakrukujesz sobie miasto, prawda? Mówię o tych drogach w centrum, bo wiadomo, że miasta potrzebują obwodnicy, natomiast to też jest wiedza, którą ja musiałem dopiero nabyć. Znaczy pamiętam, jak pracowałem 10 lat temu we Wrocławiu i wszyscy wierzyli, że obwodnica Wrocławia odkorkuje Wrocław. Oczywiście tak się nie stało. Obwodnica Wrocławia bardzo pomaga wszystkim, którzy nie chcą wjeżdżać do Wrocławia i super, że ona istnieje, natomiast samemu Wrocławiowi no też oczywiście pomogła, no ale jakby to nie jest sposób na odkorkowanie miasta. Nowy tramwaj to jest sposób na odkorkowanie miasta, nieintuicyjne, dlatego właśnie jakby absurdalna jest wojna o bus pasy, bo w interesie także kierowców jest to, żeby bus pasów było jak najwięcej. To nie jest intuicyjne, no ale no właśnie miast się nie buduje na chłopski rozum, bo im więcej bus pasów, tym więcej osób przesiądzie się do samochodów, znaczy do autobusów, tym mniej osób wybierze samochody, tym mniejsze będą korki, tak? I oczywiście masz rację, kiedy mówisz, że to nie jest jakby ten wzór budowy miasta przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, taki samochodocentryczny, i to jest polityczna decyzja, żeby od niego odejść. I te polityczne decyzje podjęły właśnie władze na zachodzie Europy, na północy. W Stanach Zjednoczonych to też trwa trochę taniec. To jest generalnie bardzo samochodocentryczne, po prostu już historycznie społeczeństwo, chociaż są takie miasta typu właśnie Nowy Jork, San Francisco, które dosyć odważnie z tą samochodową walczą. Ciekawe, jak jest w Azji. Tu powiem szczerze, nie mam pojęcia. Mówiąc w Azji, mam na myśli no takie kraje, osobiście bym w Iranie, no to jest bardzo samochodocentryczny kraj, chociaż ze sprawną siatką autobusową.
Wiesz co, ja ci tutaj przerwę delikatnie, bo ja a propos Iranu mam osobistą historię. Mianowicie mieszkałem kiedyś w Gruzji i to, jak ludzie jeżdżą samochodami po Gruzji, to słabą infrastrukturę z jednej strony, ułańską fantazję z drugiej strony i praktycznie całkowitą bezkarność z trzeciej strony. Efekt jest taki, że każdy, kto był kiedykolwiek, czy to w Mołdawii, czy Rumunii, czy na Ukrainie, to spotkał się z tym, że u nas się jednak jeździ kulturalniej niż tam. Natomiast w porównaniu z Ukrainą czy Mołdawią, Gruzja to jest inny świat zupełnie. To jest kolejny poziom piekieł. I w tejże Gruzji spotkałem młodych Irańczyków, którzy chcieli po prostu mieszkać w kraju, w którym nie ma dyktatury, a co jak co w Gruzji jeszcze jej nie ma. I opowiadali mi, że to jak jeżdżą Gruzini, w porównaniu do tego jak jeżdżą Irańczycy, to jest jeszcze małe piwo. I pytam moją koleżankę Irankę, czy według niej Iran jest najgorszy na świecie? No mówi, nie, słuchaj, ja byłam w Delhi. I tam to, co się dzieje w Delhi, to jest dopiero inny poziom. I tak w ten sposób uzyskujemy taki, znowu, na chłopski rozum wzór. Im dalej na wschód, tym będzie gorzej.
No właśnie. I to akurat nam daje do zrozumienia, że wiesz, my żyjemy w ogóle w... Jednak taka idea, że można mieć bezpieczne drogi, to jest bardzo europejski pomysł. Znaczy, nie mam na to badań, ale mam taką intuicję. Znaczy, no badania są, bo mamy liczby ofiar wypadków, że jednak pomysł, że może być na drogach bezpieczny, no to jednak jest coś specyficznego właśnie dla, powiedzmy, Europy Zachodniej, wiadomo, Wielka Brytania. Myślę, że czy tego kręgu, który szeroko nazywamy Zachodem, myślę, że tutaj można by też doliczyć pewno Kanadę, Australię. Ciekaw jestem, jak jest na przykład w Korei Południowej i w Japonii. Podobno w Japonii, tutaj mówię już kompletnie, jakby nie sprawdzałem tego, zachęcam czytelników do poprawiania nas, znaczy słuchaczy, ale wydaje mi się, że w Japonii sprawnie działa komunikacja publiczna, więc nie wiem, czy to jest jakoś bardzo samochodocentryczny kraj. Chyba nie.
Dość powiedzieć, że w Japonii ostatnio, znaczy ostatnio już z 10 czy 15 lat temu przegłosowano ustawodawstwo o ograniczeniu maksymalnej prędkości samochodów i jeżeli jakiś producent super szybkich samochodów w Japonii sprzedaje nowe auto, to ono ma GPS-a i ogranicznik prędkości. I mimo, że ono ma 600 koni, nie pojedziesz nim więcej niż chyba 160 czy tam ileś, bo to jest fizycznie niemożliwe, ale auto wie, że wjechałeś na tor i odblokowuje ci możliwość wykorzystania pełnego potencjału tegoż samochodu. Ale to jest na zasadzie ciekawostki, bo ja też w Japonii nigdy nie byłem. W ogóle jak mówiłeś o kwestii kultury w różnych krajach i tak dalej, to przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych mówi się, że to jest kraj, który został zbudowany wokół samochodu. Nie jest to prawdą. Stany Zjednoczone zostały wybudowane wokół kolei. I miasta amerykańskie nie zostały zbudowane pod samochód, tylko zostały zbudowane pod kolej, a następnie spore połacie tych miast były wyburzone po to, żeby zrobić miejsce dla infrastruktury samochodowej. Z takich miast jak Minneapolis, czy Detroit, czy Pittsburgh są piękne zdjęcia jeszcze z takim suwaczkiem, że można zobaczyć, jak to miasto wyglądało 100 lat temu, jak wygląda dzisiaj i jak całe dzielnice, szczególnie po tym, jak Eisenhower w latach 50. wprowadził program Interstate, jak wyburzano całe dzielnice i teraz mamy węzeł autostradowy, który zajmuje... No, najpiękniejszym przykładem jest węzeł autostradowy, zdaje się, z Dallas, który wielkością jest prawie tej samej wielkości, co miasto Siena we Włoszech. Piękne, średniowieczne miasto z kamieniczkami jest tej samej wielkości, co węzeł autostradowy, gdzie się krzyżują dwie autostrady, jest dużo tych rozjazdów i trzy poziomowych skrzyżowań.
Oczywiście, jest dokładnie tak, jak mówisz, i to też jest jakby widać, jak bardzo ważny był lobby prosamochodowy dokładnie 100 lat temu, tak, który doprowadził do tego, że miasta amerykańskie były przebudowywane, że z Chicago zniknęły tramwaje i tak dalej, więc Ameryka stała się krajem samochodocentrycznym. Pierwotnie nim nie była, prawda? Też upadek kolei i tak dalej. Tu o Stanach można by długo rozmawiać, bo to jest przefascynujący przykład. A i tak mam wrażenie, że myśmy tu na wschodzie Europy dodali nasz własny element. Znaczy Stany Zjednoczone, które są bardzo samochodocentryczne, bo tam jednak nie zobaczysz samochodów rozjeżdżających trawniki czy parkujących na chodniku w miejscach do tego nieprzeznaczonych. No to jednak się nie zdarza. Znaczy myśmy jeszcze dodali do tego nasze własne podejście do nieszanowania prawa, nie? No Amerykanie mają ogromne parkingi, absurdalnie wielkie, ale jednak no wszyscy na parkujących parkingach. Nikt nie zostawia chodników. No to jest nasza własna fantazja, te dziado parkingi polskie. Więc tutaj akurat i ja myślę, że to nie jest przypadek, że jesteśmy najbardziej proamerykańskim społeczeństwem w Europie. Znaczy, że generalnie jakby te wzorce transportowe, czy mówiąc szerzej, pewne umiłowanie wolności, ale tej wolności rozumiane jako właśnie prawo do, wiesz, do stereotypowo trochę, chociaż nie bardzo, bo wydaje mi się, że te poglądy idą w pewnym pakiecie do jedzenia mięsa, wiesz, posiadania broni i jeżdżenia swoim samochodem ogromnym, paliwożernym, gdziekolwiek chce, wjeżdżenia w każde miejsce, no to jakby możemy tu pewną linię ciągłą między Stanami a Polską poprowadzić. Że my, duża część naszego społeczeństwa tutaj akurat rozumie, nie wiem, statystycznego Teksańczyka w podejściu do pewnego pakietu poglądów, które nazwijmy go libertariańskim, czyli tej wolności rozumianej właśnie jako prawa jednostki, ale takie prawa jednostki posunięte do absurdu, już nie widzące w ogóle społeczeństwa wokół mnie.
Właśnie to też jest moim zdaniem dosyć zniekształcona dyskusja, ponieważ mówi się o tym, że No, to jest, samochód to jest wolność. Znaczy, jak stoisz w korku, to tej wolności masz raczej mniej niż gość, który obok ciebie przejeżdża na rowerze swoją drogą.
Ten symbol wolności właśnie, samochód jako symbol wolności, no to jest pewien chwyt marketingowy, który my wszyscy mamy wydrukowany w głowy. Nie wiem, bo oglądaliśmy, nie wiem, Rodzinę Soprano, gdzie Tony Soprano sobie jeździ w czołówce tak swobodnie przez New Jersey. Myślę, że on by tak swobodnie nie jechał przez Nowego Jorku do New Jersey, jak jedzie w tej czołówce Soprano. No ale to jakby nam zakodowało. Ja uwielbiam tę piosenkę, zresztą myślę, że każdy ją uwielbia, kto oglądał Rodzinę Soprano, więc to nam zakorowało w głowie, że tak, to jest właśnie symbol, twardy gość, jakby życie układa pod siebie i jeszcze tym samochodem wszędzie może dojechać. To jest oczywiście, tak jak mówisz, bzdura, no bo korki nas ograniczają, ale też jakby nie ma co się przed tym bronić, w sensie ja też lubię jeździć samochodem i lubię, i mam w sobie ten samochodowy romantyzm też, i ja go rozumiem, natomiast no też trzeba jakby patrzeć na niego zdroworozsądkowo. Znaczy to, że lubisz sobie gdzieś pojeździć samochodem za miastem, nie ma w tym nic złego. Natomiast złe jest budowanie miast pod codzienny transport samochodowy. Znaczy nie ma powodu, dla którego wszyscy mamy do pracy dojeżdżać samochodami. Nie tylko nie ma takiego powodu, ale wręcz nie ma takiej fizycznej możliwości. Po prostu nie da się rozbudowywać dróg bez tego.
Wracając jeszcze do kwestii bezpieczeństwa, wiesz, zauważyłem, że, znaczy to jest mało oryginalna obserwacja, więc powiedzmy, że wszyscy żeśmy zauważyli, że ostatnio jest gigantyczne ciśnienie na to, żeby samochody były coraz większe. I aktualnie hitem w ogóle sprzedażowym są SUVy i to są takim hitem, że już od 20 lat Porsche robi SUVy. No to jest, i to trzy różne. Nie to, że tylko jedno Cayenne, tylko tam są dwa inne modele jeszcze. I z amerykańskiego rynku już generalnie znikają samochody z nadwoziem kombi, bo się po prostu nie sprzedają, bo się sprzedają SUVy. Tymczasem, jak porównasz dowolnego, nawet największego SUVa dostępnego na polskim rynku, to podkreślam polskim rynku, bo na polskim rynku nie sprzedawane są te największe amerykańskie fury, to one w środku mają z grubsza tyle samo miejsca, co duże kombi. Czasami nawet mniej, ale są wyższe i dają złudzenie bezpieczeństwa. Problem polega na tym, że najbezpieczniejsze samochody nie są ani duże, ani małe, tylko po prostu odpowiednio skonstruowane ze strefami kontrolowanego zgniotu i różnymi systemami bezpieczeństwa. Te są bezpieczniejsze. Rozmiar działa tylko i wyłącznie na naszą psychikę, na jakieś takie podświadome, atawistyczne nastawienie, że po prostu większy jest silniejszy. I te większe samochody, zajmujące więcej miejsca, pakujemy do miast, które oczywiście nie są z gumy, ale przy okazji, do miast, które budowane były, nawet jeśli założymy, że nasze polskie miasta no nie są w większości średniowieczne albo mają tylko średniowieczne elementy, ale były generalnie największa eksplozja budowy polskich miast i w ogóle miast naszego regionu, to były lata 60., 70., czyli miasta socjalistyczne. Nawet one budowane były po to, żeby były duże, szerokie, wygodne drogi, owszem, ale budowane były w innych czasach, bo jeśli dobrze pamiętam, w 1989 roku było w Polsce zarejestrowanych niecały milion aut. Dziś 25 milionów. Mamy 30, bo to było 850 tysięcy dokładnie samochodów. Mamy 30-krotnie więcej samochodów niż mieliśmy 30 lat temu, a infrastruktura w miastach się nie powiększyła 30-krotnie siłą rzeczy. Ja w szoku jestem, nawet jak obserwuję, jak oglądam własne zdjęcia z mojego dzieciństwa, jak stoję jako mały berbeć pod blokiem w Swarzędzu, to na naszym parkingu pod blokiem jest kilka maluchów, dwa Fiaty i jeden Polonez zaparkowany. Jest dużo miejsca, są szerokie trawniki, jakby jest przestrzeń, czuć oddech w tym osiedlu. Dzisiaj stojąc dokładnie w tym samym miejscu, zobaczysz ciasno opakowany samochód przy samochodzie. Oczywiście, gdzie się da wjechać na trawnik, gdzie nie ma fizycznie postawionego słupka czy jakiegoś głazu położonego, bo też głazy u nas kładą pod tym, pod blokiem, to tam stoją zaparkowane samochody i czuć ścisk. I nie wiadomo w sumie, gdzie się podziało te 30 razy więcej samochodów, bo one są po prostu, nie wiadomo, bo ten parking jest cały czas tak samo duży, tylko zawalone samochodami jest absolutnie wszystko dookoła. Doszliśmy, wydaje mi się, do miejsca, jesteśmy na szczycie tej górki, bo mamy w tej chwili zarejestrowanych, nie pamiętam znowu dokładne liczby, około 800 samochodów na 1000 mieszkańców w naszym kraju, było chyba 790 parę, zdaje się, gdzie mamy też miasta, gdzie ten wskaźnik nawet przekracza 800. W przypadku tak Poznania jest,
no tak, tutaj
Warszawy.
Akurat dużo ludzi powie, że ja też mam takie dyskusje, że te wskaźniki są mylące, dlatego że nie uwzględniają martwych dusz, czyli samochodów po prostu niewyrejestrowanych, ale de facto niejeżdżących, po prostu starych. I to jest oczywiście prawda, ale nawet jakby odejmując te martwe dusze, to i tak mielibyśmy wysoki wskaźnik motoryzacji w kraju. A to, co mówisz o PRL-u, jest w ogóle bardzo ciekawe, bo oczywiście jest tak, jak mówisz, że ten rozwój miast w ogóle się zaczął za Gierka, takie budowanie. I on nie wynikał z tego, że była taka potrzeba, bo dokładnie tak, jak mówisz, było bardzo mało samochodów w PRL-u. Ale to była jakby norma cywilizowanego świata, znaczy po prostu to była aspiracja rządu PRL-u, tak, że on jakby zapewni dobre drogi, bo z tym się kojarzył Zachód. I myśmy z tym poczuciem weszli też w lata 90. i 2000, że jakby Zachód to są te szerokie autostrady. To była bardziej kwestia aspiracyjna niż, znaczy realna potrzeba też, bo myśmy oczywiście potrzebowali siatki tych najważniejszych autostrad, bo to wiąże się z rozwojem gospodarczym kraju. Ale oprócz tego aspektu praktycznego szedł też taki aspekt godnościowy, tak, że my będziemy teraz żyli jak na Zachodzie, ale nie dlatego, że będziemy mieli taką, nie wiem, służbę zdrowia jak na Zachodzie, pomoc społeczną, mieszkalnictwo, czy właśnie transport publiczny, tylko drogi będziemy mieli jak na Zachodzie, bo to te autostrady to jest symbol Zachodu. Ale to była myśl, która wykiełkowała już w ekipie Gierka i potem była po prostu konsekwentnie przenoszona do czasów Platformy i PiS-u zresztą również. Tylko żeśmy po drodze nie zauważyli, czy nasi włodarze nie zauważyli, że się już po prostu teraz zmienił jakby paradygmat na Zachodzie, zmienił się sposób myślenia o miastach na Zachodzie. Trochę żeśmy to przespali w latach 90. i początku 2000. Teraz się z tego snu przebudzamy, no ale teraz już właśnie jest tak, jak mówisz. No, na przykład ja na przykładzie Łodzi mogę powiedzieć, że komunikacja publiczna w Łodzi jest tak kompletnie niewydolna, że właściwie nie da się poruszyć po tym mieście. Przypominam, wciąż w czwartym mieście w Polsce, czyli jednak dosyć dużym bym powiedział, nie da się po nim poruszać bez samochodu. To jest niestety straszne.
Więc paradygmat jest dla mnie ciekawa sprawa, bo to, że my budując nasze miasta wzorowaliśmy się na tym, jak wyglądają miasta zachodnie, potem to, jak się budują miasta zachodnie się zmieniło, a my nie połapaliśmy się od razu, że coś się zmieniło, tylko łapiemy się 20 lat później, pokazuje, że taką ogromną prowincjonalność naszego myślenia, że my cały czas świecimy tylko i wyłącznie światem odbitym i nie mamy własnych pomysłów, własnych rozwiązań, tylko robimy to, co robili inni, ale to, co robili inni nie wczoraj, tylko 20 lat temu. To jest bezsens pod wieloma względami. I ja tutaj chciałbym przywołać przykład, że można przełamać ten impas i niekoniecznie być krajem, który promieniuje przykłady na cały świat, ale coś robić dobrze u siebie. Mój ulubiony przykład to jest Jamie Lerner. Jamie Lerner był gubernatorem stanu Paraná w Brazylii i burmistrzem stolicy tego stanu, czyli Curitiby. Gościu no, dominował lokalną politykę w latach 70. i 80. i nawet w 90. też, bo on był trzykrotnie burmistrzem Curitiby, raz czy dwa razy był gubernatorem stanu Paraná. On był bardzo skutecznym włodarzem lokalnym, dlatego że był z wykształcenia nie politologiem, czy historykiem, czy kimś takim zarządzającym miastem, tylko on był architektem. I to jest facet, który wsiadł sobie do zarządzania miastem Curitiba, które jest wielkości Warszawy, to warto podkreślić, więc dużym miastem. I wtedy w latach 70. bardzo mocno ciśnięto raz na rozbudowę dróg, żeby się mieściło więcej samochodów, a dwa, że czas już zrobić coś wielkiego. Czas otworzyć w Curitibie metro, bo teraz w ogóle zbliżają się wybory lokalne, więc tego typu przykłady dobrze widać. Bo jak mówiłeś o tym, że będziemy Zachodem, bo będziemy mieli opiekę zdrowotną czy szkolnictwo jak na Zachodzie. Tego PRL nie był w stanie zrobić, ale był w stanie zrobić drogi podobne jak na Zachodzie. Drogi widać, inwestycje widać. Jak włodarz miasta otworzy stadion, obwodnicę, wiadukt, przetnie wstęgę, no to ludzie widzą i on to może dać na swoim plakacie wyborczym, że proszę bardzo, zrobiłem wiadukt. Nieważne, czy ten wiaduktem ktoś jeździ, czy nie, czy on był drogi, czy tani, to jest mało ważne. Ważne, że jest jakiś coś, co da, czego się da dotknąć, osiągnięcie. I właśnie na tym bazował PRL, budując szerokie drogi, że nie widać jakości edukacji tu i teraz, ale tu i teraz widać drogę. Więc wracając do Brazylii, do Curitiby, Lerner stwierdził, że po co budować metro w Curitibie? Metro jest drogie. Jest drogie w utrzymaniu. 10 razy tańszy od metra będzie tramwaj. I zasiadł ze swoimi włodarzami do projektowania tramwaju. Ale potem stwierdził, że tramwaj też jest drogi. A w Curitibie się nie przelewało w latach 70. W ogóle w Brazylii się nie przelewało w latach 70. Więc stwierdzili, że jeszcze kilkukrotnie taniej niż zrobić tramwaj, będzie wytyczyć na tych szerokich miejskich alejach buspasy. No, Curitiba jest bardzo gęsto zabudowana, ma dużo wieżowców i szerokie aleje, więc jest dużo miejsca, żeby wytyczyć buspas. I przez te buspasy postanowili puścić autobusy, do których wchodzi 400 osób na sztukę. bo jak są autobusy z harmoniką, to te w Kurytybie mają dwie harmoniki i są mega, mega wielkie. I zrobili sieć szybkiego autobusu miejskiego, jeżdżącego wyłącznie po buspasach, którym można przeciąć całe 3-milionowe miasto w poprzek w około godzinę. I nagle się okazało, że to po prostu działa. Oczywiście na dzień dobry było dokładnie to samo, co jest zawsze, czyli wszyscy, którzy jeździli samochodem po mieście, się burzyli, że odzabierzecie nam kolejny pas w mieście, to będzie tragedia, miasto stanie. Więc ja, jak byłem w Kurytybie w 2019 roku, to owszem, były korki, jak najbardziej. Ale w samym centrum miasta prawie nie było samochodów. Mam sporo zdjęć z centrum Kurytyby, na których to zdjęciach nie ma korków. Są puste drogi, po których co jakiś czas jeździ autobus. I to nie dlatego, że buspas jest tylko buspas i nie ma drogi dla samochodów, tylko jest pas dla samochodowy, obok jest pas dla autobusów i po pasie samochodowym nikt nie jeździ, bo nie ma sensu, bo ten autobus jest tani, kosztuje 3,50 za sztukę, za bilet i nim można wszędzie dojechać. I nagle się okazało, że można zrobić coś absolutnie niespektakularnego, bo wymalowanie buspasa to nie jest otwarcie linii metra, ale to po prostu działa. Wracając więc do Polski w kontekście europejskim. W tej chwili, jeżeli chodzi o wskaźniki wypadków w Europie, to sytuacja wygląda tak, bo tego zacząłem, na tym chciał skończyć. Przeliczenie na milion mieszkańców. W Polsce mamy w tej chwili 51 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. Rumunia, Bułgaria to jest 80, Szwecja to jest 20. Czyli jesteśmy z grubsza w połowie. Ty już powiedziałeś, że jesteś optymistą, że będzie lepiej, będziemy równali w górę. Natomiast zastanawiam się teraz, tak na koniec, bo może nas słuchają coś lokalni politycy, czy masz przed oczami jakiś nisko wiszący owoc, który można by zerwać i niewielkim nakładem sił i kosztów mocno poprawić wyniki bezpieczeństwa na naszych drogach?
Dla lokalnych samorządowców mam przykład Jaworzna, gdzie tanim kosztem udało się poprawić znacznie bezpieczeństwo. To są proste rzeczy. Zwężenie dróg, w sensie zwężenie szerokości pasów dla samochodów. Nawet niekoniecznie zabieranie pasów, ale po prostu jak one są węższe, to kierowcy mają takie poczucie, że muszą wolniej jechać. Wynoszenie skrzyżowań czy przejść dla pieszych, prawda? Budowanie dróg rowerowych. To wszystko są takie elementy, które sprawiają, że kierowcy pojadą wolniej, a przez to będzie bezpieczniej. Czyli zamiast szerokiej trzypasmowej drogi w centrum, lepiej zrobić tam buspas albo drogę rowerową, albo nie wiem, kwietnik, zrobić dwa pasy, wąskie pasy, a jeszcze kierowców zmusić do zwolnienia przy przyjeździe na przejście, ale nie tymi hopkami, których kierowcy nie lubią, wszystkich nie lubimy, tylko właśnie wyniesionym przejściem, które jakby płynnie pozwoli kierowcy zwolnić. Natomiast rząd centralny, no to namawiam jednak do zainwestowania w fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Bo to jest to, co poprawi nasze bezpieczeństwo. Ale jak widzisz, to są rzeczy, które będą wymagały jednak pewnej konsekwencji w decyzji. To nie jest coś, co jakby trzeba konsekwentnie przebudowywać drogi, żeby to się udało.
Czyli jak to zwykle bywa, nawet jeśli jest nisko wiszący owoc, to potrzebny jest kret pod łzy i konsekwencja i wizja na lata, a nie na to, żeby jakoś dojechać do końca kadencji.
Tak, konsekwencja jest tu kluczem przy poprawie bezpieczeństwa.
Tym optymistycznym wątkiem możemy zakończyć. Moim gościem był Bartek Józefiak, reporter, duży format, książka Wszyscy tak jeżdżą, którą wam serdecznie polecam, ale też dla prawdziwych smakoszy polecam też Łódź Miasto po przejściach, to tak swoją drogą. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dzięki serdeczne.